Dobry wieczór Państwu. Doktor Monika Baryła-Matejczuk po drugiej stronie telefonu.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor.
Monika Hemferek przy mikrofonem. Dziś rozmawiamy, kontynuując temat związków miłosnych, bo już ustaliłyśmy, że to jest najważniejsze. Co tak naprawdę ludzi obchodzi? Związki obchodzą ludzi, tam jakieś inne sprawy, mniej ważne są. Są istotne, ale są mniej ważne. No właśnie, z tymi związkami miłosnymi temat pandemii na pewno albo je pogłębia, albo je rozbija, ale na pewno mamy więcej czasu na różnego rodzaju przemyślenia. Może stajemy się coraz bardziej dojrzali jako społeczeństwo. Kto wie, to już Państwo
mogą... Na pewno się zatrzymaliśmy i trochę refleksji poddaliśmy dotychczasowe życie, co zawsze jest takim czynnikiem, który skłania ku dojrzałości.
I tej refleksji pomoże zapewne dzisiejsza rozmowa z panią psycholog. Bardzo cię proszę o to, żebyś powiedziała, po co my w ogóle wchodzimy w te związki miłosne i jak decydujemy się w nie wchodzić? Czy są jakieś schematy psychologiczne, wzory matematyczne?
Tak, tutaj wielu już próbowało wyliczyć takie różne algorytmy mówiące o tym, jak to zrobić, żeby się udawało. No właśnie po co? Po to, że jednak to udane, szczęśliwe bycie w relacji, zadowolenie ze związku, z małżeństwa, no bywa jednym z najważniejszych celów życiowych. To się kulturowo i z biegiem czasu zmienia, ale no nie ma jakby innej zastępczej formy relacji, czyli w znacznym stopniu zadowolenie ze związku, z bycia z drugą osobą wpływa na nasze uogólnione zadowolenie z życia. Czyli ta satysfakcjonująca relacja, jeżeli jest satysfakcjonująca, to taki silny czynnik, który stymuluje nas do samorozwoju, do dojrzałości, do dojrzewania właściwie we wszystkich wymiarach naszej egzystencji.
Ale jaki to taki związek jest, że on tak stymuluje i tak pozytywnie wpływa? Bo to fajnie mówimy o tylu patologiach, że tak nie powinno być, że takie są sygnały alarmujące, tak było w poprzedniej audycji. Tak. A jak taki związek, taki właśnie budujący, pozytywny, dojrzały wygląda?
No to tak, to zaczęliśmy od tego, że tak może być, tak? Czyli on może mieć taką funkcję, że jest czynnikiem, który silnie stymuluje, ale może być też, mówi się, że jedno z takich stanowisk dotyczących relacji zakłada, że jest to taka trochę też czasem funkcja ochronna, czyli taka ma nas chronić przed innymi życiowymi problemami, jak na przykład izolacja, czyli niektórzy są w związku dlatego, że boją się być sami. Czyli niepokój czują na myśl o tym, że mieliby właśnie w taki sposób spędzać czas, życie i w ogóle. No dlatego warto, tak jak powiedziałaś, bliżej przyjrzeć się tym czynnikom, które mogą wpływać na jakość tego związku, no bo to się okazuje jednak, że to taki dobry związek, że to związek dobrej jakości będzie miał znaczenie dla tego naszego dobrostanu, dla tego naszego well-beingu, takiego uogólnionego zadowolenia z życia. No i niewątpliwie tych warunków powodzenia, czyli tego, co powoduje, że ten nasz związek jest dobry, no zaraz powiemy, co to znaczy, który to jest ten dobry, no jest niewątpliwie wiele. No wśród nich najważniejsze w dzisiejszych czasach wydają się być te czynniki wewnętrzne, czyli tkwiące w osobowości partnerów, w osobowości małżonków. Czemu mówię, że teraz? Bo jeszcze stosunkowo nie tak dawno małżeństwa były, czy relacje, w zasadzie małżeństwa, były planowane, czyli to też nie było tak, że ludzie mieli dowolność w tym wyborze. Czynnikiem takim wpływającym na powodzenie, na to takie zadowolenie, no jest, mówi się, że jest jednym z pierwszych jest ten odpowiedni wybór partnera. Drugie to jest własna identyfikacja, własna tożsamość, czy ja wiem, kim ja jestem. Trzeci to jest taka dojrzała, i znowu pojęcie studnia, dojrzała miłość, no i wzajemna akceptacja i zrozumienie partnerów. Tutaj też łączy się to spełnienie tych wspólnych celów. No, jak to w psychologii tych autorów analizujących, piszących w obszarze zagadnienia mamy wielu. Jeden z takich bardziej klasycznych podejść mówi o tym, że mamy takie cztery najważniejsze aspekty powodzenia. No i tutaj znowu mamy tą miłość, poczucie wspólnoty, takie bycia razem, wzajemne zrozumienie. No i to wzajemne zrozumienie obejmuje też troskę o dobro wspólne i perspektywy rozwojowe, ale też, i tu tak z gwiazdką, poczucie wolności. To, co powiedziałaś na początku, czyli no to, które to związki dają nam tą przestrzeń do samorozwoju, do dojrzewania w tych wszystkich wymiarach, no właśnie takie, które budowane są w tej takiej idei wolności, czyli że człowiek nie jest zmuszony, nie ma takiego poczucia, że to nie był jego wybór, tylko został może jakiś sposób, nie wiem, podstępny, czasami zachęcony do bycia, albo nie czuje, że to on wybrał. Czyli ta wolność jest no jednak kluczowa, ważna.
Bardzo ważny aspekt wolności, bo dla niektórych to jest jak ograniczenie wolności, bo tak, jednak... Tak. Trzeba się
ale
dopasować.
To też tak się potocznie bardzo często mówi, tak, że koniec wolności, że w ogóle tutaj o małżeństwie tak się często mawia, że no to nie mówi się, to jest super, po prostu teraz zmieniasz swoje życie i będzie ono lepsze, tylko że koniec czegoś, że to nie w kategoriach rozwijająca interakcja, dążenie do wspólnych wartości, że to jest takie wspólne życie przepełnione zadaniami, budowanie siebie i tak dalej, tylko raczej mówi się, no koniec wolności. No teraz to już się po prostu wszystko zmieni i tak dalej. Też jest wiele tych mitów dotyczących tego, co to się zadzieje właśnie po tej decyzji, na przykład o małżeństwie, że to się żartuje, tak, że to mężczyzna pragnie, żeby ta partnerka się go nie zmieniała, a kobiety z kolei pragną, żeby on się zmienił, czy z taką też nadzieją wchodzą w związek, że być może ten partner się zmieni. Czyli no to są te takie wzajemnie oddziałujące na siebie elementy, plus te stereotypy, które towarzyszą relacji i rzeczywiście no właśnie w jednym wymiarze jest to wolność, no, która, tak jak podkreśliłaś, no wydaje się być szczególnie ważna, nawet w tym takim potocznym języku.
Jak być wolnym w związku?
A jak być wolnym w związku? No to trzeba by było być też wolnym poza związkiem. To znaczy mieć w sobie taką dojrzałość, która mówi, ja wiem, kim ja jestem, ja wiem, czego ja chcę. W związku z tym świadomie decyduję i biorę odpowiedzialność za podjętą przez siebie decyzję.
No to trzeba jeszcze zapewne dogadać.
Jak najbardziej. No i tutaj na to powodzenie czy zadowolenie nie tylko składają się te wyniki jednostkowe, no ale składa się też interakcja, bo ja jakoś sama funkcjonuję, a okazuje się, że w interakcji z kimś na przykład bardzo do mnie podobnym albo bardzo ode mnie innym funkcjonuje trochę inaczej. No więc do tych jednostkowych nie wiem, predyktorów nie, ale może czynników takich istotnych dla tej zadowolenia, jakości, no to z pewnością jest ta dojrzałość psychiczna, no i motyw zawarcia związku. Mówi się też o cechach osobowości, o atrakcyjności fizycznej, o postawie wobec właśnie związku, czy ja uważam, że co to coś mi zmieni, wniesie, czy nic, no i też takich wspólnych i osobnych zainteresowaniach. Do tych czynników relacyjnych z kolei należy też między innymi na przykład stopień wzajemnego znania się, zanim się decydujemy być w związku. To, w jaki sposób my się porozumiewamy, w jaki sposób mamy pomysł na to, że to wspólne życie będzie wyglądać, jak my sobie wyobrażamy podział ról, czyli co jest dla nas oczywiste, że na przykład kobieta robi w związku, a co jest dla nas oczywiste, że mężczyzna robi w związku, czy my mamy, no i jakie mamy te wspólne cele, no i jak przebiega ta nasza interakcja, czyli czy to jest raczej taka dynamiczna, w której no sporo jest takiego i kłócenia się i dużo energii, czy raczej nie. No i to wzajemne na siebie oddziaływanie no też wydaje się mieć bardzo duże znaczenie. No i jak tak sobie popatrzymy, no tak są te indywidualne, jest ta interakcja, czyli czasem to jest tak, że dopiero ktoś wydobywa z nas jakieś cechy, czyli na przykład my mówimy, że ktoś nas denerwuje, tak, albo że no coś tam się zadziało, dlatego że ktoś coś powiedział, tak? Czyli mamy tą interakcję. No to tutaj takie bogactwo też badań na polskim gruncie prowadzonych pokazuje, że no w zasadniczym stopniu takie osobiste kompetencje małżonków są ważne. Czyli takie te podmiotowe zasoby, to co ja umiem, potrafię, z czym ja sobie radzę, i tutaj przez to mam na myśli te umiejętności komunikowania się, umiejętność takiego asertywnego, nieagresywnego reagowania, to poczucie takiej sensowności, też radzenie sobie ze stresem, no i to wszystko, w jaki sposób ja sam daję radę.
No właśnie, powiedziałaś o tym, że to jest ważne, żeby się ci ludzie znali.
Tak, to jest jedna z ważniejszych rzeczy, czyli te takie, czy ja wchodzę w relację z kimś, kogo ja znam i kto jest moim, no może nawet bym się nie bała powiedzieć tego przyjacielem, czyli ja go znam, ja się z nim dzielę sobą, nie mam oporów przed opowiedzeniem różnych rzeczy, nawet bardzo intymnych dla mnie. Czy to jest osoba, która tylko ona wie właśnie o mnie niektóre rzeczy, zna mnie i, co ważne, nie użyje tego przeciwko mnie. Czyli zna mnie, wie o mnie, ale nie działa na moją szkodę, bo jak my znamy człowieka, no to znamy też jego słabe strony. Nie trudno to wykorzystać na przykład w jakimś takim afekcie, we wkurzeniu, w kłótni czy w konflikcie. No tu kwestia jest tego, co ktoś robi z tą wiedzą o sobie. No i no, żeby tak sobie to poukładać, no to jedna rzecz, no to właśnie, tą osobę, z którą jestem, znam. I ja podjąłem wysiłek jej poznania. I kolejna rzecz, czy mi się czasem wydaje, może tak jest, że ja bardziej żyję z jakimś obrazem tego swojego partnera, partnerki, własną wizją i tak trochę staram się nie dopuścić do siebie, jak naprawdę jest, czyli tam kolejne rzeczy, błędy i tak dalej wybaczam, czy raczej właśnie mam ten ogląd taki, że decyzje podejmuję przy pełnych danych.
Oczywiście jako psycholog zalecasz pełne dane.
No oczywiście, że tak. No to wiadomo, że jak człowiek podejmuje decyzję na bazie własnego wyobrażenia na temat drugiej osoby, no to prędzej czy później albo będzie musiał strasznie się nagimnastykować, żeby nie dopuścić do siebie prawdy, albo będzie musiał strasznie się gimnastykować z tym, żeby jednak poradzić sobie z tym, że my drugiej osoby nie jesteśmy w stanie zmienić. No ona może chcieć je zmienić, może mieć taką potrzebę, może czuć, że to jest ważne, może być zmotywowana, ale my drugiego człowieka nie zmienimy. No, ważne jest wiedzieć, kim on jest, żeby wiedzieć tak naprawdę, no, na co my się pisaliśmy.
Kwestia wspólnych wartości. Jak ustalić, że one rzeczywiście są wspólne? Bo to jest bardzo istotne.
No właśnie, no to są takie rzeczy, które już wchodzimy w takich trochę predyktorach, trochę o czym coś takiego ważnego, kluczowego, nie? Czyli że jak to się właśnie dzieje, albo może jak to rozpoznać, trochę chyba w tą stronę bardziej, że my dzielimy te wspólne wartości. No to jedna rzecz to jest taka, trochę poprzyglądać się takiemu naszemu życiu przed związkiem. Czyli, a jak to jest w rodzinie mojego męża, w rodzinie mojej żony, może przyszłego męża, może przyszłej żony. Czy to jest tak, że oni na przykład spędzają razem święta, albo że jedzą razem posiłki, albo że to zawsze mama przygotowuje posiłki, a nie tata, albo że wspólnie obchodzą urodziny, imieniny i tak dalej. Czy celebrują jakieś takie wspólne uroczystości. To pokazuje, jakimi wartościami człowiek żyje. Czyli czy obchodzone są święta, czy ta osoba ma to takie podłoże podobne do mojego, na przykład wychowanie w wierze katolickiej, albo nie. Czyli to wszystko, jak my się poprzyglądamy sposobowi, w jaki człowiek żyje, możemy zobaczyć to, jakimi on wartościami żyje. Bo czasem to jest tak, że człowiek deklaruje jakieś wartości, a żyje trochę inaczej, nie? Czyli jak sobie tak poukładamy ten naszą piramidę, to co tam jest na pierwszym miejscu? Czy tam na pierwszym miejscu jest wiara? Ja tam jest na pierwszym miejscu? Zdrowie? No to dużo wiedzy na ten temat mamy, obserwując, jak dany człowiek zachowuje się w stosunku do swojej najbliższej rodziny, w jaki sposób traktuje swojego ojca, w jaki sposób traktuje swoją matkę, w jaki sposób traktuje swoje rodzeństwo, jakie ma relacje z przyjaciółmi, jakie ma relacje w pracy. To pokazuje nam, jak człowiek funkcjonuje. No i często jest dla nas właśnie podpowiedzią na temat wartości.
No właśnie, takie ogólne pojęcie wartości. Jakie wartości brać pod uwagę?
To trzeba by było tak koncepcyjnie podejść do kategorii wartości. No to ja bym zaczęła od tego, żeby się rozeznać, co jest dla mnie w życiu ważne. Jak sobie myślę o tym, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Zazwyczaj ludziom w takich pierwszej kolejności, czy w tej pierwszej trójce, jak sobie myślę, co jest dla mnie ważne, to najczęściej przychodzi do głowy miłość, rodzina, zdrowie, przyjaciele, samorozwój, wiara, Bóg. Czyli jak ja sobie to układam. Czyli jak ja bym miał powiedzieć, bez czego ja jestem w stanie przeżyć, no i tu fajnie by było móc sobie tak otwarcie porozmawiać, na przykład ze swoim partnerem, partnerką, bez czego ja nie jestem w stanie żyć, co jest dla mnie takie ważne. Czy ja byłbym w stanie na przykład zrezygnować z przyjaźni na rzecz pieniędzy, albo czy z pieniędzy na rzecz przyjaźni. I to takie prawdziwe sobie odpowiedzenie na to pytanie, bo to nie ma źle, dobrze. Pewnie, że są jakieś wartości bardziej konstruktywne i te, które są bardziej destrukcyjne, są te, które mają charakter uniwersalny i te, które związane są na przykład z jakimiś takimi hedonistycznym zaspokojeniem potrzeb, ale no my mamy tutaj tą wspólną ideę. Jeżeli chodzi o związek, no to takim najpopularniejszym motywem zawierania małżeństwa czy związku w takim rozumieniu, co jest ważne, żeby to zobaczyć, no zazwyczaj jest miłość. Czyli mówi się, że taką motywacją do podejmowania decyzji o tym, że jesteśmy z kimś, że nawet czasami mówi się, że powinna być, jest właśnie miłość, czyli to uczucie partnerów bywa, jest dominującym motywem zawierania związku, także związku właśnie małżeńskiego. Może mieć ona różne formy. Mówi się, że nawet jedna z takich polskich autorek pisząca o psychologii małżeństwa mówiła, że może to być taka miłość koleżeńska, może to być miłość wzajemnego wspierania, może to być miłość romantyczna. No i z jej badań wynika, że najkorzystniejszą dla funkcjonowania małżeństwa jest taka forma miłości koleżeńskiej lub przyjacielskiej, czyli że my zaczynamy od tego, żeby zobaczyć, pod jakim kątem i w jaki sposób zaspokajamy my ważne dla siebie potrzeby. Jak realizujemy wspólne na przykład zainteresowania. Czy tak trochę to jest każde sobie, czy my mamy tą przestrzeń. Jak zaspokajamy pragnienie bycia razem. Czy to jest takie, że tak trochę to wymuszamy na sobie, czy raczej pokazujemy właśnie w jaki sposób. Czy my dzielimy się własnym doświadczeniem, czy my raczej mamy taką skłonność, żeby tu drugą osobę poprawić, albo takiej wskazać na błąd. Czy raczej mam w sobie tą otwartość. No i czy jesteśmy w stanie to też w ramach tej wartości i bliskości w związku podzielić się swoimi przeżyciami, tym jak moje życie dotychczas wyglądało. No i tą miłość jednak uważa się za podstawowe kryterium. Wojciszka tu dodaje, że to powinna być miłość wzajemna, że to wtedy jest właśnie to kryterium ważne i kluczowe, bo cechuje się zaufaniem, cechuje się wiernością, też taką czułością w byciu razem, ale i wyrozumiałością. No i pozwala nam ona właśnie nie przez te różowe, przysłowiowe okulary, ale prawdziwie dostrzec całą osobę partnera z jego wadami, z jego zaletami, no i zaakceptować go, przyjąć go takim, jaki on jest. No i wtedy właśnie tworzy się ten klimat wzajemnego zaufania, wzajemnego szacunku, który często daje nam bezpieczeństwo właśnie.
Teraz chwila przerwy i wrócimy do rozmowy o związkach miłosnych, bo już ustaliłyśmy, słuchacze zresztą uznają, że to jest jak najbardziej prawda, że one rzeczywiście są w życiu bardzo, bardzo istotne.